żołnierzy. Szkolenia te są finansowane z Funduszu Pracy. Nic nie kosztują na osoby bezrobotne. I teraz kwestia, czy będą większe środki. Do tej pory osoby bezrobotne rozpoczynające działalność gospodarczą mogły liczyć na dotacje w wysokości nie większej jak pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 lutego jest to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy, biorąc wysokość tego przeciętnego, jest to kwota nie większa jak 17 800 zł. Tyle może wynieść maksymalnie dotacja. Jaka będzie wysokość w kolejnych kwartałach, uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia, które jest publikowane. To co myślę, też trzeba dodać w tym kontekście wielkości dotacji. Pojawiły się informacje, szczególnie pod koniec roku, że osoby bezrobotne będą mogły uzyskać dotacje w wysokości 70 tysięcy złotych. To wypłynęło z Ministerstwa Pracy na jakiejś konferencji. Zostały połączone dwie możliwości otrzymania dotacji. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość pozyskania środków na rozwój przedsiębiorczości. O te środki występują organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i w ramach pozyskanych środków, realizując projekt, można założyć udzielanie dotacji do wysokości 40 tysięcy złotych. Dodatkowo oprzeć to o pomostowe wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy. Jest maksymalna kwota sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia i to, co jest również istotne, nie można łączyć tych dotacji. Także jeżeli ktoś myśli o rozpoczęciu działalności gospodarczej, ma komfort czekania, może po prostu poszukiwać źródeł, które w tej większej skali będą wykorzystane przez osobę bezrobotną.
Dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby? Proszę bardzo, pan radny Romkowski i w dalszej kolejności pan radny Niesiłowski.
Szanowny panie dyrektorze, no wiele fajnych, ciepłych słów, ale dla mnie to mione jako przedsiębiorczy nie do końca doczekałem. Dlaczego? Zwłaszcza to problemowa w dyspozycji tych rzeczy. Podstawową rzeczą, która jest tam dzisiaj na rynku, to to, że szkoły zawodowe szczególnie produkują bezrobotne. Tutaj angażowanie się naszej instytucji jest samym organizowanie przez Urząd Pracy Szkoły jest według mnie nietrafionym pomysłem, ponieważ to nie spełnia żadnych oczekiwań od pracodawcy. Dlaczego? Dlatego, że po szkoleniu 3-4-miesięcznym, półrocznym, to nigdy nie jest pracownik. Pracownikiem stanie się dopiero gdzieś tam minimum po roku czasu, na przykład opierając się na pozycji jednego zawodu, czy dwa lata. Tego doświadczyłem, zabrałem bezrobotnych, który kurs organizował Urząd Pracy, przychodzi, ten człowiek nic nie mówi jeszcze, on będzie dopiero co najmniej roku pracownikiem, a nie, co ja muszę ponosić koszty jego szkolenia. Stąd wielka jakieś trudne podejście nasze do sprawy i szukają innych sposobów, czyli szukają lepszych fachowców. Wyobrażam sobie, a tak się stało, żeby technik mechanik, który przychodzi do zakładu pracy, nie znał najprostszego programu, obszernego wprawdzie autokadu, który może kontrolować, dzisiaj nie musi kontrolować na szybko wyroby. Przecież to jest coś, co dla średniego wykształcenia jest podstawą dzisiaj. Tego się nie uczy. Próbowałem kilkunastu otwierający. No trochę wiem, co to jest, ale gdzie, co i jak. Tam szukałem tego budowlańcy, tego szukałem biuro projektowe, tego szukałem wszystkie zakłady szkolarskie, które właśnie szczególnie te małe, które nie mogą obsadzić, ale potrzebują chociażby na świecie szkoły etatu, żeby pomóc. To jest przykład. Zasadnicza szkoła zawodowa, która produkuje cały czas pieniądze, powtarzam, to również szkoły zawodowe. Produkuje do zawodu. Dlaczego? Jeśli w Arabii nie są szkoły, klasy łączone, to jest pieka, ślusarz, stolarz, Cóż może się nauczyć ten człowiek? Nic. Ja wiem, że tak system pozwala, ale w gestii powiatu jest, aby ukierunkować klasy, jeżeli nie w skali monarchii, a to w skali powiatu, żeby były to klasy ślusarskie i żeby to były wojska stolarskie czy inne dla robocze. Nie wiem, bo to jest zawsze sprawa otwarta. I w ten czas można doposażyć we właściwe urządzenia, między innymi komputery z programami, w szkole w danym kierunku tak, jak to jest potrzebne. Bo nie da się nauczyć piekarza razem ze ślusarzem. Panowie, wybaczcie, to jest produkcja bez roboty. Dalej, kolejny problem. Uwarunkowania trzecich umów stażowych czy innych obowiązkiem zatrudnienia jest nieporozumienie. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy człowiek da się wyszkolić w tym czasie stażu, w czasie innych programów, które robimy. Nie ma takiej możliwości, żeby wziął na siebie pracodawcę i będzie uciekał od tego, ponieważ to jest zainteresowanie zatrudnienia na ileś tam czasu po tym stażowym okresie, który jest rzeczywiście bardzo ważny. Powiedziałbym tylko o kursach, a jeszcze wspomnę. Kursy są bardzo krótkie, a nauka trwa. Więc przekierunkowanie tego myślenia i oddanie części przynajmniej kompetencji waszych co do szkolenia pracowników, organizacji szkolenia w stronę już oświaty, bo ona jest czynna do tego i ona będzie mi zaakceptowała zupełnie. Nie, żeby Urząd Pracy się zajmował się szkoleniami, ponieważ naprawdę kto jest beneficjentem? Czy ci, którzy wychodzą, czy ci, którzy szkolą? Ci, którzy szkolą, porywalnie, bo robocza godzina w niedzielę kosztuje 55 zł. Człowiek, który szkoli ludzi, otrzymuje 150 około złotych. Więc kto to skorzysta więcej, gdy ma jeszcze koszty podatkowe i inne, utrzymanie obiektu i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę beneficjenci gdzieś się pomieszali, a oświatę trzeba oddać oświatę.
Dziękuję. Panie Radny, rozumiem, że to był głos w dyskusji, bo pytania raczej tu nie usłyszeliśmy.
Są pytania, które mi się...
To prosimy o ustosunkowanie się.
Czyli ma Pan na pewno rację w temacie związanym z praktyką po zakończonym szkoleniu. To, co jest istotne przy programach realizowanych w obszarze szkoleń w powiatowych urzędach pracy, to my nigdy, i zresztą nie mieliśmy nigdy takiego zamiaru zastąpić szkoły. To szkoła, tak jak słusznie Pan zauważył, powinna przygotować młodego człowieka do wejścia na rynek pracy i szczególnie to, co jest podkreślane w ostatnich latach od momentu, kiedy na otwarte rynki pracy Europy zaczęli wypływać fachowcy z zakładów pracy, to kwestia tego doświadczenia i powiązania nauki z praktyką. Stawianie na większą ilość godzin w trakcie nauki. I tutaj jest istotna kwestia do zmian w systemie oświaty. Faktycznie są klasy wielozawodowe, takie trzeba nazwać, gdzie obok siebie siedzi piekarz i ślusarz, ale to są tylko zajęcia tak naprawdę teoretyczne. Sama już później praktyka odbywa się na zasadzie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych i tutaj jest ta istotna kwestia, żeby te osoby trafiały do zakładów, które chcą przygotować sobie przyszłego pracownika, a kwestia dotycząca pewnej dyscypliny, jaką narzucamy na pracodawców w sensie dalszego zatrudnienia po programach stażowych. To jest, muszę podkreślić, to jest deklaracja wpisana do umowy partnerskiej między organizatorem programu stażowego a powiatowym urzędem pracy. Jeżeli zdarzy się sytuacja i osoba odbywająca staż nie zostanie zatrudniona w tym okresie co najmniej 6 miesięcy, a to nie jest znowu aż taki wymysł Urzędu Pracy w Chojnicach, tylko dysponenta środków, jaki jest Europejski Fundusz Społeczny, pracodawca z tego tytułu nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych. To, co jest może brane w przyszłości, to czy, ja nie mówię o pojedynczych sytuacjach, które się mogą zdarzyć, ale jeżeli w przyszłości coś takiego jest nadużywane, to znaczy do swojego zakładu wykorzystuje tylko osoby oparte o staż czy praktyczną naukę zawodu i po każdym z takich programów nie następuje zatrudnienie, to może dać nam no, taki moment do zastanowienia, czy dalej współpracować z takim partnerem w realizacji takich, tych programów. To, co jest wymagane bezwzględnie, jeżeli chodzi o utrzymanie miejsc pracy, to są programy oparte o umowy o pracę. Tam zgodnie z ustawą o dopuszczalności pomocy publicznej kierowanie środków publicznych do przedsiębiorców wymaga utrzymanie tego sponsorowanego stanowiska pracy przez okres 2 lat bądź w dużych zakładach przez 3 lata i utrzymywanie poziomu zatrudnienia na niezmienionym poziomie od momentu podpisania umowy. To, co przy tej okazji mogę powiedzieć, właśnie przy pytaniu przedsiębiorcy, to czekamy na nowelizację bardzo ważnego rozporządzenia w temacie refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy. Do tej pory właśnie ustawa i rozporządzenie narzucały obserwacje istniejących etatów i tworzonych w ramach tych środków nowych miejsc pracy. W projekcie rozporządzenia, które też jak przy praktycznej nauce zawodu dorosłych jest w końcowej fazie, nie będziemy obserwować stanu zatrudnienia. Będziemy obserwować tylko to utworzone, sponsorowane stanowisko pracy. Jedynym i wszystkie zakłady pracy, niezależnie czy mikro, mały, średni czy duży, będą musiały utrzymać stanowisko pracy, nie osobę, przez 24 miesiące. Jedynym wykluczającym, no jednym z wykluczającym, ale odnoszącym się do pracowników wykluczeniem będzie pracodawca, który w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku dokonał zwolnień przyczyn dotyczących zakładu pracy, bądź on był stroną rozwiązującą umowę o pracę. Myślę, że to będzie dużym ułatwieniem przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy na ten program. W ogólnym spojrzeniu na system edukacji, to tak jak powiedziałem, na wielu spotkaniach, czy tutaj na terenie naszego powiatu, czy w Trójmieście, wiele firm inaczej zaczęło obserwować właśnie styk kształcenia na poziomie zawodowym i średnim zawodowym. Zaczyna pokazywać potrzeby zmian w kształceniu, żeby dopasować te zawody do potrzeb lokalnych pracodawców. Szkoły też, tworząc nowe kierunki, są bardziej mobilne. Widzą, że nie można kształcić w jednym zawodzie, tak jak kiedyś od 18 do emerytury, że też patrzą na potrzeby zmian tych zawodów, które są realizowane.
Dziękuję. Pan Andrzej Niesiołowski.
Panie dyrektorze, ja w ubiegłym roku gościłem krewną niemiecką bezrobotną. I w czasie tego pobytu otrzymałam na wezwanie do odstawienia się w tamtejszym urzędzie pracy. Wzięła telefon, zadzwoniła, czy musi się obowiązkowo stawić, bo jest za granicą. Urzędnik z tamtego urzędu odpowiedział, proszę nie zmieniać prawo, stawi się pani u nas po powrocie. Chciałem teraz zapytać, czy polski bezrobotny mógłby sobie pozwolić na taką szczerość i co by się stało, gdyby to zrobił? Dziękuję.
Proszę bardzo.
No ja raczej słyszałem o osobach też znajomych, które dzień czy 2 dni wcześniej wyjeżdżały, żeby być na wyznaczoną nie tylko datę jako dzień, ale również na godzinę. w Urzędzie Pracy. To, co jest możliwe od 1 lutego 2009, jak weszła w życie nowelizacja ustawy, to tylko osoby poszukujące pracy, to znaczy nie mające statusu osoby bezrobotnej, a zarejestrowane w Urzędzie Pracy, będą mogły aktualizować potrzebę dalszego bycia w rejestrze Urzędu Pracy telefonicznie bądź listowo. W naszym układzie ustawy i rozporządzeń, które regulują to, osoba bezrobotna musi się stawić w wyznaczonym dniu. To, co zostało zmienione w szyku, to przede wszystkim wysłuchać propozycji programów aktywizujących, a na szarym końcu w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. To, co jest istotne w tym momencie, to terminy wyłączenia z rejestru osób bezrobotnych, osób, które nie stawią się bądź nie udokumentują w sposób wymagany ustawą, to znaczy zaświadczeniem na druku L4 swojej czasowej niemożności stawienia się w konkretnym terminie. Jeżeli osoba bezrobotna w tych takich karach, jakie są, bo są prawa, obowiązki, ale krótko mówiąc kary z tytułu niestawienia bądź odmowy uczestnictwa w programie stażowym, udziału w ofertach, jakie są przedstawiane, pierwsze pozbawienie statusu będzie na okres 120 dni, kolejne na okres 180 dni, trzecie i kolejne na okres 270 dni. Osoby, które nie będą chciały uczestniczyć w programach, a tak jak powiedziałem, zmieniła się kwestia również tej zachęty finansowej, jaka jest przy każdym z programów, będzie skutkowała takimi wyłączeniami. To, co również ustawa zmieniła od 1 lutego w kontekście zagranicy, to osoba chcąca wyjechać poza miejsce stałego zamieszkania ma roczny limit, który nie może przekroczyć 10 dni. Do tej pory było to 30 dni jako jednorazowy wyjazd, w którym osoba bezrobotna nie była pozbawiana statusu osoby bezrobotnej. Teraz został wprowadzony roczny limit, który nie może przekroczyć 10 dni w skali roku. Również limit został wprowadzony w stosunku do osób przedkładających zwolnienia bądź przebywające w szpitalach. Osoba bezrobotna powyżej 90 dni choroby bądź w przypadku, kiedy między jednym zwolnieniem a drugim ta przerwa jest krótsza jak 30 dni, też będzie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej.
Dziękuję. Kto z Państwa? Proszę bardzo, Pani Radna Sobiecka.
Z tego tematu, który przed chwilą poruszył tego egzaminu, Pana posła, zarejestrowałam, że obserwuję tę problem również i zauważyłam, że dużo się zmieniło od poprzedniej naszej rozmowy. Nawet ci wyjeżdżający, wyjeżdżający za granicę mają podpisać 18 listę bezrobotnych, a wyjeżdżają już 15, więc jest taka możliwość, że idą do urzędu pracy, załatwiają tę sprawę, to żeby to można zrobić wcześniej lub po przyjeździe, tak samo z tymi zwolnieniami wakacyjnymi. Ale mam jeszcze jedną taką uwagę i nie wiem, wniosek czy prośbę do Pana, żeby wymienić tych bezrobotnych, którzy no niestety zwykła ludzka ułomność jest taka, że albo zapomną, albo przeczytałem źle datę, bo już miałam taki przykład, że ktoś przeczytał źle datę, jeżeli za późno zgłosił, jest skreślony w spisie bezrobotny. I teraz o co chodzi? Teraz zacznę o to chodzi, że musi wszystko od nowa, punkt po punkcie robić. Skoro pani urzędniczka ma wszystkie jego dane już w komputerze, one są już w tym komputerze. I ja, moja prośba jest taka, żeby ułatwić ludziom, żeby skorzystać z tego, jeżeli taka jest prawna możliwość, a nie żeby oni znowu musieli odmowę umowy.
Dziękuję. Rozumiem, że to był apel pod adresem.
Znaczy, to są sytuacje. W gorączce życia wszystko się faktycznie może zdarzyć. Szczególnie kiedy ten jako ustawowy okres pojawienia się w Urzędzie Pracy, bo nie mówimy tutaj o niezależnych datach czy zaproszeniach na konkretny już temat związany ze szkoleniem czy z propozycją pracy. I trwający 3 miesiące od jednego do drugiego jest faktycznie możliwy do zapomnienia, pomimo tego, że każda z osób bezrobotnych ma wpisane i wie, kiedy się sprawdzić. Tym drugim apelu takim, do momentu, kiedy nie zostanie zmieniona prawna strona rejestracji, niestety dane wprowadzone do systemu nie są danymi osoby, która rejestruje na nowo osobę bezrobotną. To są wprowadzone dane przez różne osoby. To nie jest jeden pracownik, który wprowadza. I dlatego są wymagane dokumenty, szczególnie te dokumenty, tak jak tutaj pani poruszyła ten temat, są bezwzględnie potrzebne przy albo uzyskaniu świadczeń zasiłkowych, albo przy kontynuacji zasiłku w momencie, kiedy osoba bezrobotna podjęła krótkookresowe zatrudnienie i pojawia się w rejestrze. Tam są bezwzględnie wszystkie świadectwa pracy i dokumenty wymagane.
Dziękuję.
Ale to, co słusznie, bo ja to widzę również w innym kontekście. Jako powiatowy urząd pracy na razie mamy komfort, gdzie przechowywać te dane w układzie dokumentów źródłowych. Wielokrotnie też wysyłaliśmy poprzez i konwenty dyrektorów zapisy, zmiany, żeby wprowadzić, żeby karta rejestracyjna osoby bezrobotnej była stałą kartą, maksymalnie twardą, uzupełnianą o kwestie rozwoju zawodowego. Bo to się nie zmieni. Data urodzenia nie zmieni się, PESEL nie zmieni się, NIP jak otrzymamy nie zmieni się, pozostałe dane mogą się zmienić, bo nazwisko możemy wielokrotnie zmieniać, ale edukacja jest nacisk czy zachęta do kształcenia ustawicznego, żeby cały czas właśnie podnosić swoje kwalifikacje poprzez różne formy kształcenia. I to są miejsca, które są uzupełniane. Pracodawca czy zakład pracy, gdzie byłem zatrudniony, tak jak kapitał początkowy, on już jest zaszłością i wprowadzony do takiej karty byłby niezmieniany w układzie, ale na dzień dzisiejszy.
Dziękuję. To pan radny Gruszyński.
Tak, na przerawce jest 166 zarejestrowanych.
te osoby, 400 osób, które nie otrzymały pracy, zostały skierowane na jakieś szkolenia lub też na przekwalifikowanie zawodowe.
Dziękuję, proszę bardzo. To pierwsza część pytania, to myślę, odpowiedziałem wcześniej. Nadal będą kierowane formy wsparcia w postaci szkoleń dla przede wszystkim osób bez wykształcenia. Z wykształceniem, które zjawia się w ewidencji, wykształcenie gimnazjalne, podstawowe bądź niższe, jak również do osób bez kwalifikacji zawodowych, ale mających średnie wykształcenie ogólnokształcące. I tak jak powiedziałem, nowelizacja ustawy w stosunku do tych osób daje jeszcze większą możliwość tego stypendium szkoleniowego w postaci 120% zasiłku dla bezrobotnego. To, co należy przy planowaniu takich szkoleń brać pod uwagę, żeby to były szkolenia oparte o konkretny zawód, dający możliwość pracy czy operatora sprzętu ciężkiego, budowlanego, a nie szkolenie, które jest jakimś szkoleniem modułowym, niewykorzystanym w praktycznym już zawodowym życiu osoby po zakończeniu takiego szkolenia. Struktura i to, co również będziemy, mówiąc o szkoleniach, realizować, już co realizowaliśmy w ubiegłym roku, szkolenia będą realizowane również jak najbliżej miejsca zamieszkania osób bezrobotnych. Rozpisując specyfikację zamówienia w ramach konkretnego szkolenia, jako dysponent tych środków, to my wskazujemy miejsce, gdzie ma zostać przeprowadzone to szkolenie. I tak jak powiedziałem, było to realizowane również tutaj w Czersku, gdzie organizator szkolenia wiedział, że miejsce na przeprowadzenie będzie miejscowość Czersk. Ale to i tak nie zmienia faktu, że nadal pozostają problemy z dojazdem. To też jest podnoszony głos przez osoby bezrobotne, które nawet chcą, nie że są niejako przymuszane, że musisz uczestniczyć, chcą, podkreślają, że kwestia dojazdu z licznych miejscowości, nawet tutaj do Czerska, jest problemem. Pomimo tego, że jest możliwość refundowania czy pokrywania zwrotu tych kosztów na dojazd, no czymś trzeba dojechać. Nie każdy ma samochód, żeby wykorzystać to na ten cel. Struktura najczęściej występujących zawodów to jest obraz czysto martwy. To jest statystyczna informacja o zawodach wyuczonych, reprezentowanych przez osoby bezrobotne. Zawód wyuczony to jest jedna kategoria, ale w momencie swojego życia zawodowego również wykonuje inne zawody, które stają się zawodami wykonywanymi. I tak jak tutaj pan Rąbkowski mówił, kwestia świadomego wyboru szkoły, czy zawodowej, czy średniej, powinna skutkować, że w tym zawodzie później chcę pracować. Część osób, która ukończyła szkoły zawodowe, od samego początku nawet nie zamierzała pracować w tym zawodzie, tylko po prostu kończyła zawód. I to pytanie w końcu, czy mamy coś do zaproponowania dla osoby, która nie chce mieć ofert pracy w tym, załóżmy, zawodzie, który jest dominujący i stwarza małe szanse uzyskania zatrudnienia. W stosunku do osób w tej szczególnie niekorzystnej sytuacji, bądź w stosunku do wszystkich osób, które utracą